się co dalej.
Chciałem jeszcze wyrazić uznanie, bo to trzeba zrobić i to jest niezbędne. Uznanie dla wszystkich tych, którzy dzisiaj w sobotę poświęcili swój drogi i cenny czas, żeby przyjść i zastanawiać się nad takimi tematami. Nie widzę na sali osób starych, są tylko młode i średnie wieku, a w młodości i wieku średnim jest bardzo dużo innych absorbujących zajęć, szczególnie w sobotnie popołudnie i w sobotni wieczór. Dlatego za każdym razem, kiedy widzę, że ktoś przyszedł, żeby dowiedzieć się czegoś z Biblii, wyrażam swoje uznanie. Przechodzimy do prezentacji. Ja chciałem w samym początku zaprezentować plan, z czego się dzisiejsza prezentacja czy tematyka będzie składać. Najpierw sobie powiemy o dominujących poglądach na temat tego, czym jest życie, czym jest śmierć i co później dzieje się z człowiekiem. Szanowni Państwo, na temat tego, czym jest życie, czym jest śmierć, wydaje się, że wszyscy doskonale wiemy. Ta trzecia część tego tytułu z naszego tematu wydaje się być częścią bardzo chwytliwą. Pamiętam, że swojego czasu ukazywały się takie publikacje książkowe Życie po życiu, życie po śmierci. Za każdym razem, z samego tylko tego faktu, że miał tak intrygujący tytuł, sprzedawało się na piwo. My też o tym życiu po życiu, czy życiu po śmierci też sobie w czasie tej prezentacji chcemy nieco więcej powiedzieć. Natomiast upieram się, że ważne jest, żeby dobrze zrozumieć, czym jest życie i czym jest śmierć. Żeby móc mówić później o tym, co dzieje się po śmierci. I tak jak powiedziałem, spojrzymy na tak zwane poglądy dominujące, czyli na to, co mówi chrześcijaństwo na temat tego, czym jest życie, czym jest śmierć i co dzieje się później z człowiekiem po śmierci. Spojrzymy też na to, jak przypatrują się temu inne wielkie religie, może nie wszystkie, ale te najbardziej znane. Przyjrzymy się poglądowi ateistów i to bardzo ciekawa rzecz. Uprzedzając jest o fakty, powiem, że ateiści mają bardzo ciekawe spojrzenie na tę sprawę i bardzo bliską, bardzo bliski jest pogląd do poglądu biblijnego. I z każdych z tych wniosków czy spojrzeń postaramy się wyciągnąć konsekwencje, logiczne konsekwencje. W drugiej części prezentacji przedstawimy pogląd biblijny. Jak to przykłada mój przyjaciel z Poznania, który ma imię Eliasz, założymy biblijne okulary i będziemy patrzeć na pytanie zadane w tytule przez pryzmat tego, co mówi na ten temat Pismo Święte. Odniesiemy się do pewnej definicji, podamy konkretne przykłady, dzięki temu wydaje mi się, że lepiej to zrozumiemy. Na sam koniec będę chciał podzielić się już bardzo krótko pełnomagnostną perspektywą. Zaczniemy od takich, to będzie trochę masło maślane, podstawowych podstaw, czyli od definicji chrześcijaństwa. Teraz już powiem, dlaczego upieram się, że ważna jest definicja, ponieważ niezbędne będą w naszej części prezentacji te sformułowania, które są tutaj w tej definicji podkreślone. Ta definicja jest ogólnie dostępna, to jest takie bardzo popularne encyklopedii internetowej o nazwie Wikipedia, można sobie sprawdzić. Więc według Wikipedii ja pod tą ogólną definicją się ogólnie podpisuję. Chrześcijaństwo to jest taka religia monoteistyczna i ogólnie, tak jak to często rozumiemy, rodzina kościołów czy też związków wyznaniowych, głoszących nauczanie o mesjaństwie i synostwie Bożym Jezusa Chrystusa, Jego męczeńskiej odkupieńczej śmierci oraz Jego zmartwychwstania. To bardzo ważne teraz dla nas, bo do tego autorytetu się będziemy dziś odwoływać. Świętą księgą chrześcijan jest Biblia, inaczej zwana Pismem Świętym, księgi Starego i Nowego Testamentu. Jeden z takich egzemplarzy takiej Biblii mam dziś ze sobą, na nią się będę powoływał. I teraz trochę danych, one są, przyznaję, nieco już stare, mają około kilkunastu lat, teraz trzeba by było troszeczkę do tych liczb, które tu występują, nieco dodać. Chrześcijaństwo jest największą religią na świecie. Liczbę osób wierzących w Jezusa Chrystusa wtedy podawało się na nieco ponad 2 miliardy 100 milionów, teraz około 200 milionów więcej. I stanowi chrześcijaństwo mniej więcej 1/3 ludności całej naszej kuli ziemskiej. I żebyśmy sobie mogli to jakoś wyobrazić lepiej, przygotowałem jeszcze inny wykres, który pokazuje, że chrześcijaństwo jako takie, Szanowni Państwo, to nie jest monolit. Samo w sobie jest też niestety podzielony i to bardzo. My patrząc przez pryzmat naszego kraju, przez pryzmat Polski, pomiędzy słowem chrześcijaństwa, katolicyzm prawie zawsze dajemy znak równości, bo mniejszości religijnych jako takich jest w naszym kraju bardzo mało. Są one śladowe, chociaż czasem bardzo aktywne. Na więc w czasach, kiedy mieszkałem w Obrzuchu, bardzo często do drzwi mojego mieszkania pukali świadkowie Jehowy. Było ich widać, chociaż jest ich stosunkowo niewiele. Jednak tak naprawdę katolicy to nieco ponad połowa wszystkich chrześcijan na świecie. każda z tych grup patrzy na tematy życia, śmierci i o tym, co dzieje się później, postanowiłem na potrzeby naszej prezentacji wyciągnąć jedynie to, co na temat życia, śmierci i tym, co dzieje się później, mówi najbardziej jakby reprezentatywny, bo ilościowa, szczególnie w naszym kraju, Kościół rzymskokatolicki. Przygotowałem pewne wyciągi z ksiąg religijnych, na te źródła się będę tutaj podawał. Pierwszy z nich jest wyciąg księdza Marcina Żółkowskiego z książki pod tytułem Eschatologia, czyli inaczej nauka o czasach ostatecznych. I tutaj znajdujemy taki oto tytuł. Kościół naucza, że dusze, które w chwili rozłączenia się z ciałem nie posiadają na sobie żadnych grzechów lub kar za grzechy, natychmiast dostają się do nieba. Te zaś, na której wciąże przynajmniej jeden grzech śmiertelny, natychmiast po rozłączeniu się z ciałem idą na wieczne nauki do piekła. I tutaj bardzo ważna rzecz podkreślona, bo na to będę kładł duży nacisk dzisiaj. Dusze natomiast, które w momencie odłączenia się od ciał swoich mają jeszcze jakieś lekkie braki moralne, dostają się do czyśćca, gdzie przez cierpienia, już nie zasługujące, ale jedynie ekspiacyjne, zadośćuczynią Bożej Sprawiedliwości, dopóki nie wypłacą się aż do ostatniego pieniążka i nie zdobędą piękna duchowego, zdolnego uczynić uczestnikami wiecznej chwały. Czyli są, szanowni Państwo, jak gdyby trzy możliwości. Jeśli ktoś w swoim życiu był, no nie waham się użyć tego słowa, doskonały czy prawie doskonały, w momencie swojej śmierci natychmiast dostaje się do nieba. Jeśli tej doskonałości było mu daleko, może nie aż bardzo, ale trochę daleko, dostaje się do czyśćca. W przeciwnym razie, kiedy był bardzo daleko, ciążył na nim grzech śmiertelny, był odłączony ze społeczności Kościoła, trafia do piekła. I teraz zatrzymajmy się, szanowni Państwo, na chwilę, ponieważ chciałbym się wytłumaczyć, dlaczego podkreśliłem fragment z tej książki tutaj specjalnie to minimum. Zanim się, to nie będzie żadne wykroczenie, nie będzie żadne nadużycie jakby moich praw. Zamieńmy się na chwilę w swoich głowach miejscami samym Bogiem i spróbujmy osądzić samy siebie. Gdyby w tej chwili przyszło nam umrzeć, nagle, z jakiegoś tam powodu, choroby czy z czegoś innego, gdyby w tej chwili przyszło nam umrzeć, do którego z tych trzech miejsc trafilibyśmy według naszego sądu? Czy jest na sali ktoś, kto uważa, że jest tak święty, że nadałoby się do nieba? Nie. Ja też ręki nie podnoszę. To teraz przejdźmy na drugi wiek. Czy jest na sali ktoś, kto powiedziałby, że jest tak zły, zdemoralizowany, bez szans na naprawę, że nadaje się do piekła? Też nie. Czyli, szanowni Państwo, zakładają, że ta definicja jest prawdziwa, ten wyciąg z tej książki, że mówi prawdę, chociaż ja się pod nim nie podpisuję, ale zakładając, że jest prawdziwy, to gdzie wszyscy trafilibyśmy dzisiaj, gdyby przyszła nam umrzeć?
Do czysta.
Do czysta, tak? Właśnie do czysta. Dlatego na temat tego czysta zastanowimy się nieco dłużej. No jak... dobrze, jeszcze cytaty, bo to jest bardzo ważne. Nie będziemy mówić. Czyściec jest samym miejscem, w którym dusze sprawiedliwych przez cierpienia wypłacają się boskiej sprawiedliwości za grzechy, powszednie i kary doczesne nieodpokutowane w życiu doczesnym na ziemi. Do czysta więc dostają się dusze tych, którzy umierają w grzechach powszednich lub mają jeszcze do odpokutowania kary doczesne, albo posiadają też złe skłonności. Kto z nas, będący tutaj dzisiaj na sali, nie posiada jakichś złych skłonności? Wszyscy je posiadamy, nie? Ja mam tam problem z nadpokutliwością, czasem nie zauważam, że bardzo podnoszę głos, a podobno to tylko jedna z wielu. Wszyscy mamy jakieś tam słabości, skłonności, więc czujemy, że gdyby ta definicja, ten cytat, na który się poprzednio powołałem, był prawdziwy, to wszyscy jak gdyby jesteśmy predysponowani, żeby znaleźć się, gdyby przyszło nam dzisiaj umrzeć w piekle. No to, szanowni Państwo, może wszyscy sobie zdają sprawę, na jak długo, przepraszam, wszyscy, na jak długo byśmy do tego czysta trafili. Też wyciąg z książki, a jakże. Wielkość i czas trwania mąk czystowych pozostaje w stosunku do wielkości nieodpokutowanych grzechów. Im więcej grzechów przynosi kto na świat, tym więcej palić się będzie. Im większa jest wina, tym bardziej dręczy czystowy płomień. Teraz, szanowni Państwo, nie ma tu takiego bezpośredniego przełożenia, że na przykład za jedno wypowiedziane brzydkie słowo, dzień tego czysta, czy coś takiego, nie ma takiego przełożenia. Natomiast z innych źródeł, albo na przykład z nauki i odpusta, 500-lecie reformacji Marcina Lutra, człowieka, który przeciwko odpustom bardzo zaprotestował, rzeczywisty wymiar, czy domniemany wymiar mąk czyśćcowych, to bardzo często są setki czy też tysiące lat. To nie są kary, które by miały trwać minuty, godziny czy dnie, ale setki czy nawet tysiące lat. To jest bardzo ważne. I teraz ciekawa rzecz. Wierni na ziemi, a więc ci, którzy jeszcze nie umarli, mogą pomagać duszom czyśćcowym, a to przez ofiary mszy, czy też dobre uczynki swoje, takie jak modlitwa, post, jałmużna, czy inne tego typu rzeczy. Zobaczcie, szanowni Państwo, jaki to moment. Jeśli ktoś z naszych zmarłych umarł i spodziewamy się na podstawie obserwacji jego życia, że nie trafił do piekła, nie trafił do nieba, tylko jeszcze jest w czyściu, jesteśmy w stanie mu pomóc w jakiś tam sposób, poprzez własne uczynki, zamawiając na przykład dla niego mszę, czy w jakiś inny sposób dobry, w naszej ocenie zyskujący aprobatę u Boga. Taki jest pogląd na temat czyśćca. No więc, szanowni Państwo, potrzebujemy tą pierwszą część, żeby mieć dobry obraz w swoich głowach. Odpowiedź chrześcijan. Życie, śmierć i co dalej, czyli to, co na końcu, co nas najbardziej interesuje. Chrześcijanie mówią w zdecydowanej większości, że albo są w niebie, ci, którzy umarli. Pod warunkiem oczywiście, że żyli doskonale, czy prawie doskonale, a jeśli są w niebie, to doznają wiecznego szczęścia. Znajdą się tam, oczywiście, jeśli wypełniali ściśle przykazania, te, które były podane przez Kościół, i jeśli skorzystali z boskiej łaski okazanej przez sakrament. Czyli, żeby znaleźć się w niebie, Kościół na przykład rzymskokatolicki mówi, trzeba spełniać jakąś tam listę wymogów, i oprócz tego aktywnie korzystać z sakramentu. Jeśli nie, no to inne możliwości, że są w piekle. Doznają wiecznych mąk, albo fizycznych, albo umysłowych. Do dzisiaj nie bardzo wiadomo jakich, ponieważ jeszcze niedawno, 100, 200, 500 lat temu, nawet 50 lat temu mówiono bardzo wyraźnie o mękach fizycznych. Teraz jak gdyby obraz obraca się w ten sposób, mówiąc, że tak naprawdę piekło to nie jest miejsce, gdzie te męki polegają na fizycznych cierpieniach, tylko że jest miejscem odosobnienia od Boga i świadomość, że jest się daleko od Boga i nie ma Boga powrotu, ma wywoływać męki psychiczne. Oczywiście w tym piekle znajduje się ktoś, jeśli żył w stanie grzechu śmiertelnego, nie korzystał z boskiej łaski, albo był wykluczony z Kościoła. No albo ta trzecia ewentualność, na którą tak bardzo zwracaliśmy uwagę, to dlatego, że gdyby była prawdziwa, najbardziej dotyczyłaby nas, a nie tylko nas, ale zdecydowanej większości chrześcijan, to, że takie osoby znajdują się w czyściu. Doznają tam tymczasowych mąk, już nieważne jakich fizycznych czy psychicznych, i że długość pozostawania w tym czyściu zależy od tego, jak dużo się zdążyło w czasie życia nagrzeszyć. I są, szanowni Państwo, do tego trzeciego poglądu takie uwagi i na tym etapie tego rozważań chciałbym podać tylko jedno. W czyściec ze wszystkich chrześcijan, którzy żyją na świecie, a jest ich ponad 2 miliardy, wierzą tylko katolicy. Nie chcę mówić o protestantach, bo oni sami w sobie są bardzo mocno podzieleni, ale Kościół Wschodni, Kościół Prawosławny, który swoje początki ma w Jerozolimie, czyli tam, gdzie zaczynali apostołowie, rozszedł się z Kościołem Rzymskim około roku 1000 naszej ery. Czyli wszystkie rzeczy, które były do roku 1000 mają wspólne, wierzenia, tradycje, dogmaty. I tam nikt nie mówi o czyściu, kompletnie nic. Czyściec jest tworem w chrześcijaństwie i to w Kościele Rzymskokatolickim, który musiał się pojawić dopiero po roku 1000. Protestanci też nie mówią ani słowa na temat czyścia, na temat czyścia mówicie także Biblia. Dobrze, koniec analizy poglądów chrześcijańskich, powiemy sobie, co na ten temat mówią muzułmanie. Oni mówią tak, że ludzie, jeśli żyli dobrze tutaj na ziemi, owodowo oni pojmują inaczej oczywiście niż chrześcijanie, są w raju. Używają takiego sformułowania, że są w raju. Oczywiście, żeby w raju się znaleźć, trzeba spełniać jakąś grupę przykazań. Oni mówią o 5 filarach swojej wiary. Nie czas, żeby to teraz omawiać. A druga ewentualność, po trzecie nie ma, to że tacy ludzie, którzy nie zasłużyli sobie na życie w raju, że znajdują się w piekle. I to piekło, szanowni Państwo, w swoich opisach jest bardzo, bardzo podobne do piekła chrześcijańskiego. Straszne, wieczne, nieodwracalne męki, męki, z których już nie ma w ogóle żadnego powrotu. No jeszcze, żeby jak gdyby uzupełnić na listę na temat tego, co się dzieje po życiu, odpowiedź innych religii. religii wschodu, tych takich bardzo licznych. Szanowni Państwo, pewnie nie jest Wam obcy pogląd o reinkarnacji. Jest to jest bardzo pojemne pojęcie reinkarnacji, ale znalazłem ze słowników wyrazów obcych tłumaczenie słowa transmigracja dusz. To jest przejście indywidualnej duszy po śmierci w nowe ciało albo w nową formę życia, zazwyczaj ludzką albo zwierzęcą. Nie trzeba, żeby to dokładnie omawiać, ale powiem Wam, Szanowni Państwo, że są na tej ziemi miliony ludzi, którzy wierzą, że w nagrodę lub karę za to, jak żyli teraz w tym życiu, w podobnym wcieleniu są wcielani albo w istotę wyższą, albo niższą. Jeśli ktoś dzisiaj jest na przykład psem, ale jest dobrym psem, wiernym psem, wiernie stróżuje posesji swojego pana, jest mu posłuszny, to za tą nagrodę w kolejnym życiu może stać się człowiekiem. Jednak jeśli był w swoim życiu złym człowiekiem, robił złe rzeczy, nie dawał jałmużny, nie wiem, zabierał innym pieniądze, wykorzystywał innych, to za karę może stać się na przykład psem albo jakimś robakiem. Na czym polega ta transmigracja duszy? I w końcu trzecia z odpowiedzi, i ta jest bardzo ciekawa sama w sobie, Szanowni Państwo, to odpowiedź ateistów. Ateiści mówią tak. Życie i świadomość kończą się bezpowrotnie w chwili śmierci. I to jest stan nieodwracalny. Nie ma żadnego nieba, piekła, nic się z tym już dalej nie stanie. Tak mówią, Szanowni Państwo, ateiści. No to podsumowanie. Ludzie w chwili śmierci, tak ogólnie mówią poglądy wszystkie poza ateistycznym, zmieniają swój stan świadomości. Tak naprawdę nie umierają, tylko zmieniają swój stan świadomości. Tylko nieliczni z tych, którzy ten stan świadomości osiągną, osiągają szczęście, ogólnie rozumiane jako niebo. Zdecydowana większość rozpoczyna swoją bardzo długo trwającą udrękę, przez wielu określaną nawet jako udręką wieczną. Natomiast przy tych wszystkich poglądach różnych religii najbardziej optymistycznym wydaje się być pogląd ateistyczny. I Szanowni Państwo, dlaczego mówię, że pogląd ateistyczny wydaje się być najbardziej optymistyczny? Bo no znowu powiem na przykładzie poglądów naszych braci katolików. Zakładając, że wszystko to, co mówią, jest prawdziwe. I zakładają, że 100% członków Kościoła Rzymskokatolickiego żyje na tyle pobożnie, że nawet w chwili śmierci nie dostają się do czysta, tylko bezpośrednio do nieba, to według ich poglądu miliard 200 milionów, miliard 300 milionów w chwili śmierci idzie do nieba, ale zdecydowana większość ludzkości, ponad 5 miliardów bezpowrotnie, nie tylko, że traci życie, ale rozpoczyna wieczne męczarnie, wieczne męki. Czyli tak naprawdę zdecydowana większość ludzi zaczyna wiecznie cierpieć. To jest fatalny obraz, to jest porażka mowa, coś strasznego. Nasi przyjaciele ateiści mówią, nie ma niczego takiego. Nie tylko, że nikt nie osiąga nieba, czyli źle, ale z drugiej strony nikt też nie idzie do piekła, czyli ich obraz jest bardziej neutralny, bardziej jak gdyby optymistyczny. No to teraz zakładamy biblijne okulary, bo to obiecamy. Co na ten temat mówi Biblia? Słowo Boże, bo tak naprawdę nie interesują nas poglądy innych religii, interesują nas poglądy biblijne. Musimy sięgnąć do Słowa Bożego, do Biblii. Pierwsza Księga Mojżeszowa, nazywana często Księgą Genezis, bo tak się ona rzeczywiście nazywa. Słowo Genezis oznacza początki. W swoim drugim rozdziale, pierwszym siódmym, mówi tak. Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi. To jest oczywiście obraz pewnego rodzaju, chociaż zawiera sobie bardzo solidne szczegóły. Proch ziemi to są pierwiastki, które nas otaczają. Znane ze szkoły chociażby podstawowej z tablicy Mendelejewa. Czyli ukształtował Pan Bóg człowieka formę, ciało z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech żywota. Czyli ukształtowane ciało z prochu ziemi tchnął, dokładnie język hebrajski, bo po hebrajsku był napisany Stary Testament, mówi dmuchnął. Dmuchnął w niego iskrę życia. I co się stało? Dopiero wtedy, nie wcześniej, specjalnie podkreśliłem to słowo, wtedy stał się człowiek istotą żywą. Wcześniej nie był, nawet jeśli był uklepieniem z tych wszystkich pierwiastków i wyglądał dokładnie jak człowiek, ale dopóki tej iskry nie dostał, nie był istotą żywą. Nie był, tak jak mówią inne przekłady, duszą żyjącą. Dopiero wtedy, kiedy ta iskra życia rozpaliła jego ciało, stał się człowiekiem. I teraz, żeby to zilustrować czy zobrazować, posłużę się pewną animacją, którą kiedyś przed laty zrobiłem i zawsze do tego typu wykładów ją stosuję. Mam nadzieję, że się uda, bo nie jestem specjalistą od prezentacji komputerowych, ale jak na razie się udaje. To jest pierwsza część tego opisu. Stworzył ten Pan Bóg człowieka, właściwie jego ciało z prochu ziemi. Było takie ulepienie. Wszystkie pierwiastki, jakie się tutaj znajdują na tej ziemi, bardzo dużo węgla, wszystkie inne, tlen, zdecydowana większość ciała człowieka to woda, czyli związek tlenu z wodorem, ale on jeszcze nie był człowiekiem, nie żył, leżał. Nie był istotą żywym. Co musiało nastąpić? Musiał Pan Bóg tchnąć w jego nozdrza, czy też dmuchnąć lekką iskrę życia. Czyli prodziemi, jeszcze nie człowiek, iskra życia, też nie żadna istota rozumna, tylko iskra życia, tchnienie życia i dopiero wtedy połączenia tych dwóch składników, szanowni państwo, nie wcześniej, stał się człowiek istotą żywą. I tak powstaje życie. Żywy człowiek, prawdziwy człowiek. I ten pierwszy człowiek, właściwie para pierwszych ludzi, otrzymała to życie w raju, ale na warunkach posłuszeństwa. Ono było im dane, ale to nie była nieśmiertelność, tak rozumiana jako stan, w którym nie można tego życia odebrać. Bo tak niektórzy chrześcijanie do dziś rozumieją, że człowiek jest tworem Boga, który Bóg stworzył, ale nie może tego życia, obdarował życiem, ale tego życia nie może odebrać. To jest bardzo ciekawy pogląd, szanowni państwo. To jest tak, jakbyśmy jako ludzie mogli stworzyć odkurzacz, którego później nie bylibyśmy w stanie na przykład zdemontować i wyrzucić. Dalibyśmy mu życie i po prostu musi trwać. A jak się zepsuł, trudno musi trwać. Jak nie chce nas słuchać, nie chce się włączać, trudno musi trwać. Tak dziś niektórzy ludzie, niektóre poglądy teologiczne mówią o człowieku, że Bóg stworzył człowieka, dał mu życie, ale nie może go zabić w takim znaczeniu, żeby unicestwić. On może go przenieść na jakiś tam inny stan, stan na przykład mąk, jakiś cierpień, ale zabić, odebrać mu życia nie jest w stanie. Pierwsi ludzie otrzymali życie, ale na warunkach posłuszeństwa. Cytaty z pierwszej księgi Mojżeszowej, oczywiście z księgi początku, Genezis, drugi rozdział, wiersze od 15 do 17. Wziął Pan Bóg człowieka i posadził go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł. I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz. Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść. Ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko z niego zjesz, na pewno umrzesz. Szanowni państwo, nasi pierwsi rodzice, tak jak podaje Biblia w innym miejscu, byli stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. Oczywiście nie oznacza to, że jeśli byli obrazem i podobieństwem Boga, to że tak jak ludzie na ziemi mieli dwie ręce, dwie nogi i głowa, to Bóg w niebie też ma dwie ręce, dwie nogi i głowę, bo to nie o to, co chodzi. Chodzi o to, że nasi prarodzice w swoich cechach moralnych byli odbiciem oczywiście w miniaturze wspaniałych cech charakteru, które posiada Bóg w niebie. Nie mieli na początku żadnych wad, mieli zalążki zalet i byli dobrymi ludźmi. Oni nie potrzebowali jakichś szczególnych przykazań. Zdecydowaną większość przykazań o tym, że nie wolno kraść, że nie wolno zabijać, mieli szczepione w swoje serca. I poza tymi szczepionymi w serca przykazaniami Bóg dał im jedno specjalne przykazanie, no może nie na piśmie, bo to nie jest napisane przykazanie, które wypowiedział. Nie wolno ci zjeść swego rodzaju ogrodu. I dodam coś na koniec. I zobaczcie, szanowni państwo, Biblia jest bardzo precyzyjna w swoich wyrażeniach. Nie powiedział, że jeśli zjesz tego drzewa, tego ogrodu, to umrzesz. Powiedział, jeśli zjesz, to na pewno umrzesz. Dlaczego Bóg musiał podkreślać jakieś wyrażenie? Przecież Bóg jak coś powie, to nie potrzebuje jakiegoś stopniowania, podkreślania, po 2-3 razy powtarzania. Dlaczego tu jest napisane na pewno umrzesz? A no, szanowni państwo, zaraz poznamy odpowiedź na to wszystko. Nadto rzekł wąż do niewiasty. No zaraz zjawił się ten, którego my często pomijamy jako tego z rogami, z kopytami, z ogonem. Nie, nie. To jest potężna, silna, duchowa istota, przeciwnik Boży Szatan. Tutaj posłużył się wężem kolejnym. Zjawił się ten i po tym, jak Bóg powiedział, na pewno umrzesz, powiedział tak. Na pewno nie umrzecie. Bóg powiedział, na pewno umrzesz, on mówi, nie, na pewno nie umrzecie. Lecz Bóg wie, gdy tylko zjecie z tego owocu, otworzą się wam oczy i będziecie tak jak Bóg. Inne przykłady mówią, bo to jest liczba Boga, jako bogowie, znający dobro i zło. I gdy kobieta zobaczyło, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe do oczu i godne pożądania, co powiedział szatan? Na pewno nie umrzecie. Jak rozwinął tą myśl? To nie będzie śmierć. Dopiero wtedy, kiedy zwiecie, staniecie się, no trzeba by sięgać do gnołu języka hebrajskiego, ale parafrazując tę wypowiedź, brzmi to mniej więcej tak. Staniecie się jako bogowie, czyli istoty duchowe. Bo słowo Elohim w Starym Testamencie oznacza bogów niekoniecznie najwyższego Boga i będziecie zaznawać albo dobro, albo zło. Czyli osiągniecie taki stan po przekroczeniu prawa Bożego, że przyjdzie wam kiedyś w przyszłości osiągnąć albo dobro, albo zło. Ciekawa rzecz, szanowni Państwo. Podsumujemy te kłamstwa szatana. Szatan mówi, nie ma śmierci. Bóg powiedział na pewno, że szatan mówi, nie, to przecież nie jest śmierć. Tak naprawdę to jest tylko zmiana stanu świadomości. W chwili, kiedy innym wydaje się, że umarliście, tak naprawdę osiągacie coś wspaniałego albo coś złego, ale śmierć to taka nie istnieje. Śmierć jest tylko zmianą stanu świadomości. I zmienia się też wasza natura. Jesteście jako Bóg od tej pory, istotą duchową. Albo doświadczacie gdzieś tam w przestrzeniach niebiańskich rozkoszy w niebie, albo doświadczacie, czy też poznajecie zło. To zło zwykle kiedyś w starożytności czy w średniowieczu utożsamiane było z głębokościami ziemskimi gdzieś tam głęboko pod skorupą ziemską, tam rzekomo to piekło się miało znajdować. No to popatrzymy teraz, jaki jest rzeczywisty stan ludzkości. Nie będziemy słuchać szatana. Mamy w pamięci to, co powiedział Bóg. Popatrzymy, jak patrzył na to apostoł Paweł mniej więcej po 4000 lat, a 2000 lat temu. List apostoła Pawła do Rzymian, 6 rozdział, wiersz 23. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć. Szanowni Państwo, umierają ludzie? Umierają. No jeszcze póki jesteśmy młodzi czy w wieku średnim, to tak bardzo się tym nie przejmujemy. Poza tymi momentami, kiedy musimy być na potrzeby drugiej bliskiego. Ale z wiekiem coraz bardziej ta świadomość do nas dociera, ale jednak śmierć jest i nas to dotyka, nie? Ludzie nie myślą o śmierci, gdzieś tam przy okazji pogrzebów może, czy wizyty na cmentarzu, ale śmierć jest wszechwładna, dotyka wszystkich. Apostoł Paweł jeszcze nieco wcześniej w 5 rozdziale, wierszu 12 powiedział tak. Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, taki na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy grzeszyli. Tak specjalnie ten tekst podałem, żeby ktoś sobie nie pomyślał, że jest wyjątkiem. Wszyscy, jak tu jesteśmy i wszyscy obywatele tej ziemi, urodziliśmy się z wyrokiem śmierci. Niektórym z nas się może wydawać, że to jest bardzo odległa perspektywa, ale prawda jest taka, że ten wyrok dokładnie w języku hebrajskim podany w Starym Testamencie, wypowiedziany przez Boga, brzmi umierając umrzesz, co tłumacząc na język polski tłumaczy się starzejąc się, stopniowo będziesz umierał. Na tym miała się coś polegać. I kiedy przychodzimy na świat, jesteśmy jeszcze takimi malutkimi brzącami, do tego nie odczuwamy. Ale już od wieku mniej więcej 16, 17, 18 lat ludzie się starzeją. Mężczyźni jeszcze tak bardzo na to nie zwracają uwagi, ale kobiety, które korzystają z usług kosmetyczki, gdzieś tam może jakiś pierwszy siwy włos, one dostrzegają te rzeczy szybciej. Tak naprawdę to jest wynik tego pierwszego prawdziwego wyroku. Umierając, umrzesz. Wiemy, czym jest życie, to teraz o naturze samej, czy istocie samej śmierci sobie powiemy i skorzystamy tutaj z podpowiedzi też starożytnego męża Bożego, wspaniałego człowieka, który był nie tylko królem, ale i mędrcem. Tak jest do dziś przywoływany jako kaznodzieja Salomon. On w 12 rozdziale swojej księgi, w wierszu 7 napisał tak. Wróci się wrog do ziemi, tak jak nim był, duch zaś wróci się do Boga, który go dał. Szanowni Państwo, czy ten opis wam czegoś nie przypomina? Czytaliśmy z Księgi Genezy, z Księgi Początków. Stworzył Pan Bóg z prochu ziemi człowieka i dał mu ducha, czy też tchnienie życia. I stał się człowiek istotą żywą. A tutaj mamy dokładnie odwrotny opis. Że wróci się z powrotem wrog do ziemi, tchnienie życia z powrotem do nieba i nie będzie niczym. Ja mam świadomość, że jeśli ktoś pierwszy raz z tym tylko opisem się spotyka, to ma problem, żeby to dokładnie zrozumieć. I moja druga animacja, zaraz odpowiada w poprzedniej, tylko w odwrotnej kolejności. Żywy człowiek idzie na 50, 60, 70, 80 lat ma w sobie to tchnienie życia, które kiedyś tam przez rodziców zostało mu przekazane, ale wraca tchnienie życia z powrotem do Boga. I co się wtedy dzieje? Podobno już w ciągu pierwszych kilku minut zachodzą w mózgu niewracalne zmiany, które się nie da później cofnąć, kiedy człowiek przestaje oddychać. Po pewnym czasie ciało coraz bardziej się rozkłada i w zależności od tego, w jakich warunkach ono jest przechowywane, o ile to jest kilkadziesiąt, może kilkaset lat, i tak naprawdę z człowieka nic z tego nie zostaje. Kompletnie nic wtedy z człowieka nie zostaje. Człowieka nie ma. Chciałbym kilka słów poświęcić jeszcze na temat tego poglądu, czy rzeczywiście jest taka możliwość, żeby zaraz po śmierci człowiek mógł dostać się do nieba. Bo niektórzy tak mówią, podkreślają ten pogląd. Jeden z tych slajdów specjalnie temu poświęciłem, bo chciałem się powołać na słowa Pana Jezusa z dwóch miejsc. Głównie z Ewangelii Jana, teraz trzeci rozdział, wiersz 13, gdzie Pan Jezus mówi tak. Nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który wstąpił z nieba, Syn Człowieczy, który jest w niebie. Takie to troszeczkę zagmatwane się wydaje, kiedy pierwszy raz się czyta, ale około 30 roku naszej ery Jezus Chrystus, Syn Boga, powiedział tak. Nikt jeszcze z ludzi nie był w niebie, poza mną, który ja wstąpiłem z nieba. Nikogo do tej pory jeszcze z ludzi w niebie nie było. A więc przynajmniej do tamtego czasu ci wszyscy święci mężowie Boże, którzy umierali, którzy pozostawili po sobie chlubne świadectwo, do nieba się nie dostali. Nie było tak, jak to powszechnie się dzisiaj uważa, że w chwili śmierci trafili do nieba. Przynajmniej do czasu, kiedy żyje wybór na jego wypowiedź, a jest przecież dla nas autorytetem, chciałem się powołać, nigdy tamtego czasu do nieba nie trafia. Powiem jeszcze jeden przykład. Z 11 rozdziału Ewangelii Jana, szanowni Państwo. W 11 rozdziale Ewangelii Jana opisana jest historia wskrzeszenia Łazarza. Łazarz to był przyjaciel Jezusa. Bardzo zacny człowiek. Brat Marty, brat Marii, bardzo wspaniały naprawdę człowiek. I pewnego razu ta cała historia jest dokładnie opisana w Ewangelii Jana, 11 rozdziale, nie będę teraz cytował, ale w skrócie powiem, że pewnego razu Jezus w czasie swojej podróży dowiedział się, że Łazarz poważnie zachorował. Wręcz informacja doszła taka, że zachorował na śmierć. W tej informacji podanej Jezusowi, że Łazarz jest ciężko chory, tak naprawdę kryła się prośbą, żeby szybko przyszedł i szybko Łazarza uzdrowił, bo jeśli go nie uzdrowi, to Łazarz na pewno umrze. I opis biblijny wydaje się być jakiś dziwny do tego momentu. Jezus specjalnie zwleka i nie chce szybko przyjść do Betanii, tam gdzie Łazarz mieszkał. Przychodzi dopiero za kilka dni i zastaje dom żałobny. Wszyscy płaczą, jest ogromny szok. Jezus, widząc ten stan tych wszystkich innych płaczących, sam zapłakał, czyli bardzo się zmartwił tym stanem tych wszystkich ludzi. I wtedy Łazarza wskrzesił. Tak mówił opis biblijny. Ale szanowni Państwo, ja chciałem Wam coś zaproponować teraz. Spróbujmy tę całą historię przeżyć, a zakładam, że wierzę, że zgadzacie się z tym, że jest prawdziwa, bo jest opisana przecież w Ewangelii Jana. Spróbujmy tę historię przeżyć, wcielając się w postać Łazarza. Żyjemy na tym świecie kilkadziesiąt, nie wiem, 40, może 50 lat i dopadła nas jakaś straszna choroba. No jest jakaś tam nadzieja, że przyjdzie nasz przyjaciel Jezus, że nas uzdrowi, wysyłamy do niego końca, prosimy, żeby Jezus przyszedł, no ale nie zdążył, umieramy. I co? Zakładając, że ten powszechny pogląd jest prawdziwy, otwieramy swoje oczy i jesteśmy w niebie. Znajdujemy się w niebie, no bo spełniały jakieś okoliczności, nic nas nie boli. Nie ma żadnych chorych. Ja tutaj opisu nie mam, mnie nie podam, nie wiem, co więc sobie wyobrażać, ale korzystamy ze wspaniałych krajskich warunków, nieograniczone możliwości, wspaniałego żywota, jakiś bliski kontakt z Bogiem, jak to sobie wyobrażam? No, coś wspaniałego, pierwszy, drugi, trzeci dzień. Zaczęło się nam tak to bardzo, bardzo podobać i po mniej więcej czterech dniach z ziemi słyszymy głos. Łazarzu, wracam. Zabieranie Jezusa, bo tak dokładnie jest napisane, że po kilku dniach przyszedł Jezus i go z powrotem z tego rzekomo nie rozciągnął. To dopiero przyjaciel, szanowni Państwo, ale by mu przysługę zrobił, nie? Zobaczcie, jak bezsensowny wydaje się być powrót, że ludzie, którzy żyli w chwili śmierci, natychmiast dostawali się do niego. Bo jaką przysługę by zrobił Pan Jezus, ściągając z tego nieba, tutaj z powrotem, napadł łez swojego przyjaciela Łazarza. W takim razie, szanowni Państwo, co Biblia mówi o piekle, o tym miejscu, przystanie, w którym ludzie znajdują się po śmierci. Są w Biblii takie słowa, one są bardzo trudne, to dlatego, że Biblia nie była napisana w języku polskim oryginalnie. To, co my mamy, to są tylko przykłady. Takie słowa jak Szeol i Hades. Szeol występuje w Starym Testamencie, Hades w Nowym. I one najczęściej w naszych Bibliach, w naszych Pismach Świętych, są oddawane jako, czy też przekładane jako dół, otchłań, grób, czy też piekło. Jest, szanowni Państwo, taka ciekawa rzecz, że te same słowa, w zależności od tego, w jakim kontekście są przywoływane, raz przekładane są jako otchłań, jako dół, najczęściej wtedy, kiedy dotyczą ludzi prawych i dobrych, ale wtedy, kiedy jest mowa o bezbożnikach, świadome przekładane są przez tłumaczy Pisma Świętego jako piekło. I kilka takich ewidentnych przykładów chciałbym teraz podać. Księga Psalmów, 9 rozdział, 18, to sprawa będzie oczywista. Niepobożni się obrócą do piekła, wszystkie narody, które zapominają Boga. To wydaje się być oczywiste, a ktoś mówi niepobożny idzie do piekła, szczególnie za to, że zapomniał Boga. Ale tu jest ciekawa rzecz. W pierwszej Księdze Mojżeszowej, w 37 rozdziale, w 35 wierszu, opisany jest żal starożytnego izraelskiego patriarchy Jakuba, człowieka bardzo prawego, który rozpoczął dlatego, że wydawało mu się, że utracił swojego ukochanego syna. To nie była prawda, ale mu się wydawało, że umarł, że już jest po nim. Co napisał? Stąpię z rozpaczy, bo tak już się wydawało, że jest na granicy śmierci, stąpię za synem moim do... No i właśnie, w naszych przekładach biblijnych jest napisane do grobu. Czyta się to w takim domyśle, że jestem tak rozpaczony, że jak on umarł, to ja pójdę za nim też do grobu. Ale tak naprawdę to słowo grobu, które mamy w naszych Bibliach, to jest idealnie to samo słowo, które nieco wyżej zostało przełożone jako piekło. I nie możemy spodziewać się, że starożytny patriarcha Jakub chciał wstępować za swoim synem, że spodziewał się, że jego syn mógłby znajdować się w piekle i sam do tego piekła chciał iść. Zobaczcie, szanowni Państwo, jaka manipulacja w tym przypadku tłumaczenia Słowa Bożego. Kolejny werset, to Psalm 76, wiersz 13. To są słowa też starożytnego męża Bożego, króla Dawida, on autorem większości psalmów, napisał tak. Ponieważ wielka jest łaska Twoja dla mnie, wybawiłeś duszę moją z głębiny. No i mamy tak ładnie przyłożone krainy umarłych, bo ciężko by było mówić o piekle w przypadku Dawida, ale tam jest to samo hebrajskie słowo. Szeol. Czy Dawid w kontekście swojej osoby pisał cokolwiek o piekle? No oczywiście, że nie. Czy w takim razie, szanowni Państwo, biblijne piekło? Możemy powiedzieć tak, że na pewno znajdują się tam ci ludzie. Mieliśmy cytat z psalmu, to jest oczywiste. Ale idą tam też i dobrzy ludzie. No bo ewidentnie Słowo Boże, Stary Nowy Testament mówią, że tam też idą i dobrzy ludzie. To co najważniejsze, to piekło, tak tłumaczone w naszej Biblii, czasem otchłań, czasem grób, Szeol i Hades, oznacza nie miejsce fizyczne, gdzie znajdują się ludzie po swojej śmierci, ale bardziej stan człowieka po śmierci. A wiecie, szanowni Państwo, dlaczego mówię, że niekoniecznie miejsca, bardziej stan? Otóż dlatego, że nie wszyscy ludzie, na przykład z racji sposobu, w jaki umarli, mają swoje grobie. Byli tacy ludzie, którzy, nie wiem, zginęli w głębinach morskich, zjedzeni przez jakieś tam żarłoczne potwory morskie. I trudno mówić, że oni byli w jakimś miejscu śmierci, mieli swój grób. Bardziej piekło, szeło czy hades oznacza stan śmierci. Jaki jest ten stan? To jest też bardzo ciekawa rzecz, szanowni Państwo. To jest stan nieistnienia, nieświadomości. Bo ktoś może powiedzieć, że znajduje się w stanie śmierci, ale coś tam na przykład swoim umysłem potrafi robić. Nie, to jest stan nieistnienia, stan nieświadomości. I też kilka dowodów ze Słowa Bożego. Znowu starożytny Salomon powiedział tak. Wiedzą bowiem Żydzi, że muszą umrzeć, ale umarli, ci, którzy nie żyją, znajdują się w piekle, w Szeolu, w Hadesie, nic nie wiedzą. Kompletnie nic. Są w stanie nieświadomości. Nieco dalej. Na co natknie się Twoja ręka, abyś to mógł zrobić, zrób według swojej możliwości, bo... No właśnie, kraina umarła, to znowu powinno być piekło. Bo w piekle, jakkolwiek ty wywiązujesz, do którego idziesz, Nie ma ani działania, ani zamysłów, ani poznania, ani mądrości.
To jest stan, w którym się nic kompletnie nie dzieje. Nie ma takiej możliwości.
Piekło, Sheol, Hades, to nawet nie miejsce, bardziej stan nieświadomości, do którego zmierzają wszyscy ludzie w chwili swojej śmierci.
No i co dalej, szanowni państwo, z tymi naszymi zmarłymi? Bo przecież życie śmierci, co dalej taki jest tytuł tej prezentacji?
Wiemy już, że nie ma ich w niebie, bo to są słowa samego Jezusa. Nie ma ich w ognistym piekle, o czystu to też nawet nie będę mówił, bo tutaj Słowo Boże milczy. Nie ma też ich w swoich grobach, no bo groby często już nawet nie istnieją.
Trzeba powiedzieć tak, oni nie istnieją, ich nie ma. Znaczy co, nam ich nie ma. I to jest prawda, szanowni państwo.
Jeśli umarli jeszcze przez jakiś czas, gdzieś tam są ich ciała, fragmenty, atomy, ale po dziesiątkach, po setkach lat kompletnie ich nie ma. Później nie istnieje. W takim razie, czy ateiści mieli rację, kiedy powołują się na pogląd? No my jesteśmy w takim miejscu, gdzie zbierają się zwykle co niedziela chrześcijanie i gdybym przytaknął temu, to bym oczywiście skłamał. Ateiści nie mają racji. W pierwszej części swojej definicji tak, ale później już nie. Bo mówią o stanie nieświadomości, ale jako o stanie nieodwracalnym. A to już jest nieprawda. Co dalej z naszymi zmarłymi, szanowni państwo? My często mówimy, na przykład bardzo krótko po śmierci kogoś naszego bliskiego, że czujemy, że jeszcze z nami jest. Chcemy przez to powiedzieć, że mamy go głęboko w naszym sercu, w naszej pamięci. Staramy się przywoływać jakieś najlepsze wspomnienia, które mieliśmy razem, jakieś przeżycia. Przechowujemy pamiątki, zdjęcia. Ale po latach nawet najlepsza pamięć ludzi się zaciera. Ilu ludzi sprzed na przykład 500 albo 2000 lat ludzie wspominają teraz? Może Jezusa, apostołów, jakichś cesarzy, królów, ale ilu? 100? 200? I więcej nie. Umarli ich dzieci, wnukowie, prawnukowie, to się wszystko zaciera. Pamięć ludzka jest ulotna, ale o wszystkich żyjących do tej pory ludziach na tej planecie pamięta Bóg. To jest, szanowni państwo, dla nas wspaniała dobra mówienia. O wszystkich pamięta Bóg. Bo w boskiej pamięci, w doskonałej boskiej pamięci, dużo lepiej niż ta nasza ludzka, znajduje się ich cała tożsamość. A tożsamość, szanowni państwo, stanowi o istocie człowieka. Tożsamość to nic innego niż suma naszych wspomnień plus nasz charakter. Wystarczy, że zachowamy czyjeś wspomnienia i czyjeś charakter i to wystarczy do odtworzenia później tego samego człowieka. Oczywiście można zbudować, bo z różnych innych atomów. Ciało może być inne, ale to będzie ten sam człowiek. Bo nawet jeśli głos się zmieni, to będzie ten sam człowiek, ta sama istota. Po jakimś tam czasie krótkiej rozmowy rozpoznamy, że to jest ten sam ktoś, ta sama istota. O wszystkich ludziach, którzy żyli do tej pory, pamięta Bóg. Zachował w swojej pamięci ich tożsamość. Ale nie zachował tylko po to, że mowa sobie gdzieś tam była, a zachował dlatego, że na kartach Słowa Bożego, poza tymi księgami, gdzie jest mowa o grobie, o przekleństwie, o śmierci, są też pozytywne fragmenty. W Ewangelii Jana w trzecim rozdziale znajduje się jedno z najwspanialszych kazań, jakie w Słowie Bożym można znaleźć. Tak na marginesie napomnę, szanowni państwo, że te z trzeciego rozdziału były wypowiedziane, moim zdaniem, najpiękniejsze, jakie jest w Biblii. Było wypowiedziane w nocy, po cichu do jednego człowieka. Do człowieka, który przyszedł w nocy, bo się wstydził i bał. Widzieli przyjść do Jezusa, miał na imię Nikodem i mu faryzeuszem. Widział, że Jezus mówi prawdę, ale bał się ryzykować swoją pozycję społeczną. I do niego w nocy, po cichu, Jezus powiedział tak. Albowiem Bóg tak umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto we wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przezeń zbawiony. A nieco dalej, w rozdziale dalej, w piątym rozdziale Ewangelii Jana mamy napisane tak. Nie dziwcie się temu. A jak Jezus o czymś mówi, nie dziwcie się temu, to mówi nie po to, żeby było więcej napisane dla pisarza Ewangelii, tylko dlatego, że przewiduje, że niektórzy się będą dziwić. Więc jeszcze raz. Nie dziwcie się temu, bo nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w domach, nie ci, którzy należeli do tego kościoła, czy do tego kościoła, nie. Nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos Jego i wyjdą. I to jest wspaniała perspektywa, szanowni państwo. No to jeszcze jeden optymistyczny na koniec slajd. Ostatnia księga Biblii.
Bo w tej pierwszej jest dużo złego, jest ten wyrok, jest ta kara ostatnia, szczególnie swoim końcówce, mówi o tych pozytywnych rzeczach. Usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: oto przybytek Boga między ludźmi i będzie mieszkał z nimi, oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. I odszedł Bóg wszelką zlę. Z oczu ich i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł ten, który siedział na tronie: oto wszystko nowe czynię, i mówi: napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe. I znowu powiem tak, że Biblia, a szczególnie Bóg, który jest w Biblii cytowany, jeśli coś już mówi, podkreśla, to nie po to tylko, żeby zapewnić karty Słowa Bożego, ale po to, żeby ludzie, którym przyjdzie po setkach, tysiącach lat w to wątpić, nie mieli żadnej wątpliwości. To, co żeśmy przez chwilę przeczytali, jest pewne i prawdziwe. I bardzo Wam, Szanowni Państwo, chciałbym życzyć tej świadomości, że to jest pewne i prawdziwe, ale jeszcze coś na sam koniec jeszcze powiem. Spodziewam się, że niektórzy, może większość z Was, jak jesteście tutaj dziś na sali, za mniej więcej 3 tygodnie odwiedzicie groby swoich bliskich. Bo taki jest zwyczaj, taka tradycja w naszym kraju, żeby te groby w okolicach 1 listopada odwiedzać. Zwróćcie uwagę na taką jedną rzecz. Zdecydowana większość grobów, czy to pomniki, czy to skromne groby, zawierają taki symbol, symbol krzyża. Chcę Wam powiedzieć, że to nie jest przypadkowa ozdoba, że to jest pewnego rodzaju znak, który oznacza życie, mękę Państwa, naszego Pana Jezusa Chrystusa, ale jest też symbolem nadziei i zbawienia. Bo przez to, że kiedyś 2000 lat temu na krzyżu umarł Pan Jezus, my dzisiaj, niecykowali wszyscy ludzie, mamy nadzieję na to, że kiedyś Bóg podniesie nas z góry. I tej nadziei, szczególnie wtedy, kiedy będziemy odbiegać groby naszych bliskich, chciałbym Wam sobie życzyć, a za dzisiejszą obecność serdecznie Wam wszystkim dziękuję. A, przepraszam, mam jeszcze jeden slajd. O! Nie powiedziałem tego na początku, ale zwyczajem naszych takich spotkań jest to, że później zapraszamy do dyskusji. Przy czym wiem, że ta dyskusja, szczególnie na początku, była trudna, bo nikt pierwszy nie chce zadać pytania. Ja już też jestem przygotowany na taką okazję. Bo wtedy mówię tak, że są dwie możliwości. Żeby wszystko zostało doskonale zrozumiane, i nie ma co tutaj dodawać, albo długa gorsza, bo że mówiłem tak, że nic, Szanowni Państwo, żeście nie zrozumieli i trzeba by było wszystko jeszcze raz od początku, ale myślę, że aż tak nie było. Nie? Nie. No to kamień serca mi stąd. Natomiast, Szanowni Państwo, jeśli ktoś chciałby zabrać głos i o coś zapytać, na tyle, na ile potrafię, bardzo chętnie bym się swoją wiedzą podzielił, chociaż z góry też zaznaczę, że będzie długa nieoficjalna część rozmów. Ja zaraz zajmę tutaj na dół i chyba wtedy nam się łatwiej będzie rozmawiać, bo wiem, że tak może publiczne zadawanie pytań nie zawsze jest takie łatwe. Sam do dzisiaj mam tu wielki problem, ale gdyby ktoś teraz chciał takie pytanie zadać, to bardzo proszę. Nie ma. Widziałem, że niektórzy robili notatki. To ja w takim razie, Szanowni Państwo, zanim dojdzie do tej drugiej części, kiedy znajdę na mnie, będzie okazja porozmawiać ze mną, do Was taką prośbę. Ja w Biblii Światowej czytam od mniej więcej 25 lat. Przedtem prowadziłem bardzo różne żywoty, jak to mogę człowiek taki żywot prowadzić potrafi w dzisiejszym świecie. I od czasu, kiedy czytam Biblię, dowiedziałem się i przekonałem się, że za każdym razem, kiedy tę Biblię otwieram, to tak naprawdę spotykam się z Bogiem. Bo to jest list od Boga do człowieka. Jest nawet taki fragment w Starym Testamencie, kiedy to Mojżesz spotkał się z Bogiem, a Bóg pokazał mu się w gorącym krzaku. Pamiętacie Państwo taki fragment kiedyś na pustyni, kiedy powoływał do służby dla siebie? I tam jest tam takie pozornie, nic nieznaczące zdanie. Bóg powiedział do Mojżesza: ja teraz też będę parafrazował. Kiedy tu już stoisz przede mną i wiesz, że to ja, to żeby okazać mi szacunek, zdejmij buty ze swoich nóg. Bo ziemia, na której stoisz, jest święta. Za każdym razem, kiedy się udało do Słowa Bożego, spotykamy się z Bogiem. No oczywiście ja Wam nie powiem, żebyśmy zdejmowali buty z naszych nóg, bo to nie to w tym wszystkim chodzi, ale chciałbym Was prosić i do czego zaprosić. Mianowicie do tego, żebyśmy wspólnie podziękowali Bogu za to dzisiejsze spotkanie. Lokalna społeczność badaczy Pisma Świętego, która jest organizatorem tego spotkania, moja społeczność obecna w Poznaniu, Katolicy, czy inne muzykę w takim zwyczaj, żeby przy tego typu okazjach podziękować Bogu za możliwość spojrzenia na Jego słowa, za wspólnego zgromadzenia w modlitwie. I chciałbym Was do takiej modlitwy zaprosić. Od razu powiem, że to nie będzie jakaś tam wyuczona modlitwa, którą znam na pamięć. Mamy taki zwyczaj, że w krótkich, prostych słowach dziękujemy Bogu za to, że mogliśmy tutaj dzisiaj przyjść i posłuchać Jego słowa. I zwykle, jak Państwo wiecie, na koniec modlitwy mówi się Amen. Słowo Amen po grecku znaczy prawda. Nie wiem, czy znaliście sobie z tego sprawę. Za każdym razem, kiedy do jakiejś modlitwy mówicie Amen, to wyrażacie przez to też, że zgadzacie się z treścią tej modlitwy. Ja wszystkich chciałbym takiej modlitwy zaprosić. Ja powiem od siebie kilka słów. Jeśli będziecie się zgadzać z tym, co ja powiem, to powiecie Amen. A jeśli to, co powiem, będzie gwałcić Waszą świadomość, Wasze poczucie prawdy, to po prostu nie powiecie nic i przez to nie przyłączycie się do takiej modlitwy. Chciałbym Was prosić wszystkich o postawę, jak zrobię kilka słów do Pana. Kochany Ojcze, który mieszkasz w niebie, bardzo Tobie dziękujemy za to, że w ten wieczorny czas pozwoliłeś nam tutaj przyjść, pochylić nasze głowy, wejrzeć w tajniki swojego świętego dobrego słowa. Chcemy podziękować za prawdę o człowieku, o jego stworzeniu, za Twoją sprawiedliwość, a także za to, że pokazałeś się jako Bóg miłosierny, Bóg, który przygotował dla wszystkich ludzi nadzieję na życie wieczne. Prosimy, błogosław ten pamięć w naszych sercach, szczególnie w czasie, kiedy zbliża się święto, kiedy wielu ludzi będzie wspominać swoich zmarłych. Jeszcze raz Ci za wszystko dziękujemy. W Twoje święte ręce się polecamy, a czynimy to w imieniu Pana Jezusa. Amen.